Witam serdecznie. Lech Pilarski. Dziś o białostockich policjantach w Muzeum Wojska otwarto bardzo ciekawą wystawę poświęconą tej służbie i jej funkcjonariuszom. Jej autorem jest Marek Gajewski z muzeum. Witam pana.
Witam bardzo serdecznie.
Dlaczego policjanci?
Dlaczego policjanci? Dlatego, że zawsze robimy wystawy jako Muzeum Wojska typowo o żołnierzach Wojska Polskiego bądź innych armii, które były z nami sprzymierzone, bądź z nami współpracowały, bądź z którymi toczyliśmy jakieś działania wojenne. A tym razem poświęciliśmy się tematyce policyjnej ze względu na zbliżającą się 24 lipca setną rocznicę uchwalenia ustawy o powołaniu Policji Państwowej jako tej jedynej samorządowej i scentralizowanej odgórnie formacji zapewniającej bezpieczeństwo publiczne na terenie całego kraju.
Jak była zorganizowana policja w porównaniu do czasów dzisiejszych? Czy są różnice?
Znaczy, dzisiejsza policja się wzoruje tak naprawdę na kształcie organizacyjnym Policji Państwowej, która rodziła się tak naprawdę w wielkich bólach, bo zanim powstała tak naprawdę Policja Państwowa, to trzeba jeszcze wrócić do Straży Obywatelskiej, które były tym początkiem tworzenia tych formacji bezpieczeństwa jeszcze w czasie zaboru okupacji niemieckiej i austro-węgierskiej. Tworzyła się w takich bólach, jak mówię, od samego początku i z chwilą odzyskania niepodległości państwo polskie stanęło przed takim dylematem dosyć ostrej sprawy, czyli załatwienia, ustanowienia tej siły policyjnej, która będzie utrzymywała bezpieczeństwo odradzającej się Rzeczypospolitej, która nie była za bardzo spokojna. Więc w związku z tym zdecydowano się na pierwszą formację, która miała takie predyspozycje, była nią Milicja Ludowa, ale to był organ Polskiej Partii Socjalistycznej, więc nie wszystkim to przypadało do gustu, więc cały czas...
Bo musimy również mieć na względzie, że przed wojną właściwie to każda partia na początku niepodległości miała swoją bojówkę.
Oczywiście, każda miała właśnie bojówkę, ale najbardziej wybijała ta Milicja Ludowa, która była najbardziej zorganizowana i najbardziej zgrana, jeżeli chodzi
tutaj
o...
Tutaj w Białymstoku także żydowski bunt i żydowskie organizacje również miały swoje frakcje bojowe.
Oczywiście, ale chodzi nam o razie centralne, bo to chodzi o powołanie tej policji, bo do tego jest cała ta historia. Powstała ta Milicja Państwowa, została upaństwowiona dopiero w styczniu 1919 roku, a potem dopiero powołano formację, która likwidowała te milicje miejskie, milicje powiatowe, czyli policja komunalna. I te dalsze prace sejmowe trwały przez kilka miesięcy. Nawet powstał projekt forsowany przez posłów Narodowej Demokracji, żeby powołać Straż Bezpieczeństwa. To miała być właśnie ta pierwsza formacja policyjna, która likwidowała te wszystkie pozostałe, stając się tą ogólnokrajową całą służbą policyjną. Niestety część posłów się zbuntowała, była innego zdania i dopiero 24 lipca podjęto tą ostateczną decyzję, przyjmując ostateczną nazwę dla tej formacji bezpieczeństwa, czyli Policji Państwowej. I od tego zaczynają się, powiedzmy, dzieje Policji Państwowej na terenie całego kraju. Ale ten cały proces unifikacji, czyli powstawania formacji policyjnych w różnych zaborach, to trwało aż do końca 1922 roku. Dopiero wtedy możemy mówić, że ta unifikacja została zakończona. Jeżeli chodzi o województwo białostockie, to zupełnie inaczej.
Na teren.
W Białymstoku jeszcze za czasów okupacji niemieckiej powstawały też straże obywatelskie, ale one zostały szybko zlikwidowane. I dopiero w 1918-19 roku na tym przełomie tworzono jest milicje miejskie, a w terenie milicje powiatowe, ale to były bardzo słabo zorganizowane. Wiadomo, że jeszcze z okupacji tej niemieckiej całość władzy sprawowali oficerowie niemieccy, więc wiadomo, jak to mogło się odbywać. I dopiero po przybyciu delegatów właśnie z Warszawy zaczęto tworzyć właśnie te pierwsze organa policyjne pod nazwą Milicji Miejskiej, potem Policji Komunalnej, aż do połowy 19 roku, kiedy właśnie ta ustawa z 24 lipca objęła całym swoim zasięgiem również i województwo białostockie, które tak naprawdę powstało 2 sierpnia. Zatem poszło już powołanie komendy Okręgu Policji Państwowej i siedzibą w Białymstoku, bo wcześniej nie powiedziałem właśnie, co ciekawe, że Straż Bezpieczeństwa miała mieć swoją siedzibę okręgową w Łomży. Dlatego też nie byłoby siedziby województwa w Białymstoku. A ustawa właśnie z 24 lipca zapewniała nam, że Policja Państwowa będzie jednak tworzona na terenie województwa białostockiego.
I tak to się zaczęło w Białymstoku. Później jak duża była to formacja?
Znaczy tak, w skład, jak powstało województwo białostockie, zaczęto też organizować nie tylko władzę naczelną, czyli komendę wojewódzką lokowaną w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 50. To była stała siedziba, która aż utrzymała się do 1939 roku, do września, do wybuchu II wojny światowej. No i komenda wojewódzka organizowała całą służbę policyjną w kilkunastu powiatach. Wiadomo, że w tym czasie 19-20 to trwała jeszcze wojna polsko-bolszewicka, która nam na pewien czas tą organizację wstrzymała, dlatego że po wycofaniu się jednostek polskich pod Warszawę Rosjanie zaczęli tutaj rządzić przez blisko miesiąc i dopiero policja powróciła na nowo, reorganizując się dopiero we wrześniu 1920 roku. I wtedy możemy mówić, że ta policja już się organizowała w sposób taki prawidłowy i spokojny, bez większych zakłóceń.
Pamiętamy z różnorodnych filmów, dokumentów, literatury, przede wszystkim Stójkowego. Ale jak dalej była zorganizowana ta policja?
Znaczy tak, korpus policji się dzielił na szeregowych, tak jak i wojsku, na szeregowych i oficerów. Oczywiście z nazewnictwem to tutaj jest troszeczkę takiego galimatiasu, dlatego że stopień przodownika jest kojarzony nam czasami z okresem PRL-u, przodownika pracy. Tutaj w strukturze policyjnej korpus szeregowy składał się z następujących stopni funkcyjnych: posterunkowego, starszego posterunkowego, przodownika i starszego przodownika. A pierwszy stopień oficerski to był stopień aspiranta. Dopiero wtedy był podkomisarz, komisarz, nadkomisarz, podinspektor, inspektor, nadinspektor i generalny inspektor, który był jednocześnie komendantem głównym.
Jeżeli chodzi tenże komendant główny, zgodnie z rozporządzeniami z lat 30. zarabiał 850 zł.
No to o zarobkach to jeszcze może później. Nie było one aż takie kosmiczne. Oczywiście osoby piastujące te stanowiska naczelników, kierowników bądź komendantów zarabiały zdecydowanie więcej niż zwykli szeregowi funkcjonariusze Policji Państwowej. Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że okręg białostocki, bo on otrzymał numerację w całej strukturze, było 16 okręgów plus policyjnych plus Policja Państwowa Autonomiczna Województwa Śląskiego, która była autonomiczna, ale działała na tych samych zasadach co Policja Państwowa. Było 16 okręgów, numer okręgu białostockiego był piątka, który był zawsze widoczny na ramiennikach, dlatego też jeżeli oglądamy stare zdjęcia, możemy to w sposób prawidłowy identyfikować.
Czyli zobaczymy na zdjęciu na ramiennikach piątkę, to wiemy, że to z naszego...
Tak, to jest numer przypisany do województwa białostockiego, do okręgu białostockiego, bowiem do 1924 roku istniała w Białymstoku komenda okręgowa od właśnie przypisanego nam okręgu, a po 1924 zgodnie z rozporządzeniem Komendy Głównej Ministra Spraw Wewnętrznych od 1925 roku już używano nazwy Komenda Wojewódzka Policji, która jak mówiłem wcześniej obowiązywała już aż do wybuchu II wojny światowej.
No i teraz mamy
rozkazom Komendy Głównej podlegały też komendy powiatowe, które organizowano w 15 powiatach. To było, okręg białostocki był jednym z największych tak naprawdę.
Tak, bo województwo
w Polsce
było
bardzo rozległe. Dlatego też Komenda Główna i Warszawa bardzo mocno się wkurzała na ten z tegoż powodu, dlatego że województwo białostockie było jednym z największych i to nie było za bardzo pozytywnie przez nich odbierane, więc dlatego też niektóre komendy były likwidowane ze względu na zbyt słabo rozwiniętą infrastrukturę. Zlikwidowano na przykład Komendę Powiatową w Białowieży, a również z nim siedzibę starostwa, czy potem w Sejnach, jak również i w Kolnie. Ale w 1939 roku, w dniu 1 kwietnia, zachodnie powiaty województwa białostockiego, czyli Ostrołęka, Łomża i Ostrów Mazowiecka, przeszły pod komendę właśnie 6 Okręgu Warszawskiego. I nasze województwo ograniczone zostało do 9 starostw i automatycznie 9 komend powiatowych Policji Państwowej, w tym Grodno i Wilno. Grodno i Wołkowysk również z nami.
Ilu policjantów służyło?
Różnie. Od samego początku to te liczby się wahały, stany kadrowe wahały się w liczbie od 2500, ale największe apogeum, jeżeli chodzi o rozwój funkcjonariuszy i stany kadrowe, to były lata 1923-1924, dlatego że Policji Państwowej powierzono ochronę granicy wschodniej. To było nieszczęśliwe zdarzenie. Policja z tego się nie mogła wywiązać, ale na terenie województwa białostockiego ochranialiśmy odcinek granicy z Litwą i w tym czasie w szeregach Policji Białostockiej służyło ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy policji.
Ale to tak jakby połączyć policję ze Strażą Graniczną. Trzeba było później to wszystko wydzielić i na nowo zorganizować.
Znaczy, jeszcze wrócę do tej policji granicznej. Ona nie spełniła tych oczekiwań, dlatego też ona pełniła służbę w porównaniu do innych okręgów tych wschodnich, to myśmy pełnili tą służbę graniczną aż do marca 1926 roku, bo na innych odcinkach to Korpus Ochrony Pogranicza przejmował tą służbę już w 1924 roku po takim nieszczęśliwym wypadku w Stołpce, gdzie banda sowiecka całkowicie zniszczyła siedzibę starostwa, jak również i policja poniosła ogromne straty, jeżeli chodzi o liczbę zabitych i rannych. Więc to był szczególny przypadek, gdzie policja po prostu się nie sprawdzała, dlatego zrezygnowano z tego nieszczęśliwego wyboru.
I policja miała, tak jak i dzisiaj, ten pion prewencji, ten pion, który się zajmował zapewnieniem bezpieczeństwa, czyli owi stójkowi gdzieś tam podróżowali po terenie, czyli tacy jak współcześnie dzielnicowi. No i oczywiście był ten pion kryminalny.
Znaczy cały korpus policji państwowej dzielił się na kilka służb. Już wspomniano o tej służbie granicznej, więc o tym nie będziemy mówić. Więc możemy powiedzieć kilka słów na temat policji śledczej, zwanej też również policją kryminalną. Ona też miała swoje urzędy, swoje siedziby okręgowe tutaj w Białymstoku, jak również ta służba śledcza przechodziła cały czas pewne reorganizacje rozłożone. One były na kilkanaście lat i dopiero taki proces reorganizacyjny przeprowadzony w 1927 roku spowodował, że ta policja funkcjonowała tak, jak trzeba. W Białymstoku mieliśmy nie tylko okręgowy urząd śledczy, ale również wydział śledczy, który przejmował część kompetencji właśnie na terenie miasta, jak również na terenie powiatu. Tych wydziałów śledczych na terenie województwa było kilka. Był w Łomży, w Grodnie i w Bielsko-Podlaskim. W 1938 roku powołano również Gowołkowysko. To były takie w tych miejscach szczególnych, gdzie były te warstwy narodowościowe, również takie niepokoje społeczne, więc zakładano tam te wydziały właśnie po to, żeby tą pracę śledczą prowadzić w tych miejscach. Mamy również policję polityczną, tak zwaną defensywę. Ona też przechodziła szereg takich przeobrażeń strukturalnych. Na początku lat 20. nazywano ją defensywą policyjną, potem, że to były służby informacyjne. Na koniec 24. roku powołano policję polityczną. Tylko jej sposób działania naprawdę wywierał takie troszeczkę złe skojarzenia. Ta policja bardziej się chciała oddzielić od tego głównego pionu służby ogólnomundurowej, która właśnie te wszystkie zadania z ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na ulicach miast, czy powiedzmy na terenach powiatów i gmin zapewniała. To po prostu ta policja chciała być tą nadpolicją tak naprawdę i ten sposób działania nie spodobał się wielu osobom, które decydowały o tym. Dlatego też w 1926 roku została praktycznie całkowicie zlikwidowana, a jej pracownicy zostali włączeni do służby śledczej i likwidując tak naprawdę tym samym ten odrębny pion policji politycznej, która w tym momencie się nie sprawdzała.
Czy Białystok przed wojną był bezpieczny?
Różnie można to oceniać, najlepiej przeglądając materiały statystyczne z okresu właśnie tych lat 20., 30. Można powiedzieć, że tak, bo tych policjantów w Białymstoku było tak naprawdę dosyć sporo, tym bardziej, że istniały cztery komisariaty. Możemy również mówić o piątym kolejowym, ale on został przemianowany w 26 roku na zwykły posterunek kolejowy, właśnie z przypisanym tam pionem działania. Cztery komisariaty, w których pracowało po 60 maksymalnie 70 policjantów. W zależności było, jak te dzielnice były spokojne, jaki był poziom bezpieczeństwa, dlatego też niektórym w pierwszym komisariacie na przykład było 70 paru policjantów, no ale w Trójce na Mickiewicza było ich 40 kilku, więc tamte dzielnice były bardziej spokojniejsze, więc takiej obsady kadrowej nie potrzebowano. Ale średnio, według tych danych, które posiadam z 1939 roku, w białostockiej policji, w miejskiej, służyło prawie 450 policjantów służby ogólnomundurowej. Nie wliczam to pracowników cywilnych. Wiadomo też, że w Białymstoku stacjonowały oddziały rezerwowe. Nie możemy kojarzyć tego z oddziałami ORMO, dlatego że ta rezerwa była naprawdę, to była elita policji. Byli to sami kawalerzy, świetnie wyekwipowani, wyszkoleni.
Czyli to można porównać do ZOMO.
Można tak porównywać, ale naprawdę tam poziom inteligencji każdego z policjantów był już weryfikowany. Najczęściej brano właśnie do służby oficerów świetnie zbudowanych, wysportowanych, sprawnych fizycznie i najczęściej kawalerów. Dlatego też często określano właśnie policję jako armię starych kawalerów, dlatego że oni nie mogli się poświęcać za bardzo rodzinie, tylko tej służbie. A chciałbym powiedzieć, że służba była niezmiernie ciężka. Jeżeli chodzi o miasto, to w strukturach miejskich to służba była całodobowa, tak naprawdę na okrągło. Dlatego też przygotowuję taką publikację o policjantach, których nazywam granatowymi żołnierzami, dlatego że granatowymi, że od koloru munduru, a dlatego, że żołnierzami, ponieważ oni tą wojnę z przestępczością prowadzili na okrągło, bez przerwy. Nie tak jak żołnierze, którzy w okresie pokoju poświęcali swój czas na szkolenie.
Które policyjne nazwisko zapadło panu najbardziej w pamięć?
Znaczy, z takich najbardziej słynnych nazwisk to jest nazwisko Bolesława Kontryma, który był tutaj szefem Wydziału Śledczego przez kilka lat. Dał się poznać jako znakomity oficer. Miał być też patronem naszej Komendy Wojewódzkiej, ale ze względu na swoją wcześniejszą służbę w Armii Czerwonej został zweryfikowany troszeczkę inaczej. Mimo to, że zasługi miał bardzo duże dla państwa polskiego, zwłaszcza, że był i cichociemnym, i skoczkiem. Działał w strukturach Armii Krajowej, jak również był powstańcem warszawskim, potem został zakatowany tak naprawdę przez UB. Postać niesamowita, barwna, ale też trzeba patrzeć na to przez pryzmat jego całego życia, a nie tylko tych późniejszych dokonań. Jednym z takich najwybitniejszych postaci to moim zdaniem jest obecny patron Komendy Wojewódzkiej, podinspektor Roman Sztaba, człowiek naprawdę niesamowity, który kierował białostocką policję przez kilka lat, podniósł tą policję tak naprawdę na bardzo wysoki poziom, dbał zwłaszcza o wykształcenie policjantów, wysyłał ich na kursy doszkoleniowe, organizowano również takie zajęcia dokształcające po to, żeby każdy policjant umiał pisać, czytać i biegle rozmawiać w języku polskim, ale również żeby ten poziom wyszkolenia policyjnego był na najwyższym poziomie, że tak powiem, w porównaniu do innych województw. W sumie plasowaliśmy się tak. Na 16 okręgów plasowaliśmy się w środku, ale też mieliśmy wielkie, wielkie dokonanie, jeżeli chodzi o policję polityczną wcześniejszą, to też warto o tym powiedzieć, że było to na znakomitym poziomie.
Bo rozpracowywano tutaj te kontakty ze wschodem?
Znaczy bardziej, w pierwszych latach to po prostu walczono ze wschodem, bowiem tutaj była totalna dywersja, jeżeli chodzi o lata 1922, 23, 24, to po prostu tutaj się działy kosmiczne rzeczy, gdzie policja po prostu nie dawała sobie nawet rady, dlatego też w tamtym okresie tych policjantów województwa białostockiego było prawie 2,5 tysiąca, ponad 2500, 2700.
Czyli takie zielone ludziki już wtedy.
Strona sowiecka to wykorzystywała tutaj, wrzucając swoich agentów, podburzając miejscową ludność, dochodziło do różnych przypadków, do brutalnych nawet napadów na posterunki. Z takim jednym słynnym był w 22 roku, gdzie zlikwidowano całkowicie obsadę posterunku Kleszczela, gdzie zginęło kilku policjantów, która też wiązała się z akcją poszukiwawczą tej całej bandy, gdzie zaangażowano poważne siły liczące ponad 200 policjantów, ale nie tylko z tych jednostek, powiedzmy z Bielska Podlaskiego czy Białegostoku, ale również zaangażowano wszystkich uczniów szkoły okręgowej, która tutaj się mieściła również. Więc siły i środki zostały przeznaczone dosyć duże dla schwytania sprawców, ale też w Puszczy Białowieskiej zdarzały się napady na pociągi. Czuliśmy się jak na dzikim zachodzie, więc walka w tych pierwszych latach dwudziestolecia międzywojennego była naprawdę ciężka. I policja odnosiła sukcesy, ale podnosiła też czasami i porażki. Do tego się trzeba przyznać i to wszystko można odnaleźć w dokumentach archiwalnych, które to potwierdzają.
Czy mamy taką postać na miarę bohaterów kryminałów, czy Pawła Wureńskiego, czy Krajewskiego?
Myślę, że nie. Myślę, że wszyscy policjanci zachowywali się dosyć dzielnie. Warto ich doceniać właśnie za to, co się stało w 1939 roku. Nie zdajemy sobie sprawy z ogromu...
Bo to była ta tragiczna puenta tej służby.
Z ogromu tego nieszczęścia, które właśnie przypisano naszym funkcjonariuszom, którzy musieli się wycofać ze względu na wybuch II wojny światowej na wschód, gdzie większość białostockiej policji, takie zwarte oddziały dostały się właśnie w ręce sowieckie i no cóż, tamci zostali skomasowani w obozie w Ostaszkowie, gdzie przetrzymywano ich aż do kwietnia, do 4 kwietnia 1940 roku, gdzie rozprawiono się z nimi w sposób bardzo brutalny. Strzał pistoletowy w tył głowy załatwiał całą sprawę i wtedy według tych danych zginęło ponad 300 policjantów białostockich, wliczając to oczywiście oficerów i szeregowych, w tym dokładnie 108 szeregowych i 5 oficerów z Policji Państwowej Miasta Białegostoku, czyli właśnie tej komendy typowo naszej miejskiej. To była 1/4 całego korpusu Policji Państwowej naszego miasta. To dosyć duża liczba, jak na te czasy. Ale też warto powiedzieć kilka słów o tych policjantach, którzy częściowo zostali na posterunkach, nie ewakuowali się na wschód. Oni też zostali bardzo szybko wyłapani na podstawie takich list proskrypcyjnych, które NKWD przygotowywało na podstawie tych materiałów, które zostały przechwycone z archiwum Komendy Wojewódzkiej, które się dostały właśnie w ręce sowieckie, które były chronione przez grupę policjantów, którzy 17 września nocowali w Kamieniu Koszyrskim i ta szybkość wkroczenia jednostek Armii Czerwonej tak was zaskoczyła, że oni nie zdążyli zniszczyć tych materiałów związanych właśnie z aktami personalnymi. I te akta się dostały właśnie ręce sowieckie, którzy szybko potrafili rozszyfrować danych tych policjantów, szukając ich rodzin, adresy, więc październik, listopad, grudzień to była właśnie akcja taka poszukiwawcza
1939 roku,
tak, żeby wyłapać tych wszystkich funkcjonariuszy Policji Państwowej, leśników czy gajowych, a potem zająć się ich rodzinami. I to się właśnie stało podczas deportacji tej pierwszej, gdzie te rodziny, w większości policyjne, musiały opuścić swój rodzinny kraj i znaleźć się daleko na wschodzie. To jest dramat.
Co zobaczymy na wystawie?
Na wystawie mamy przede wszystkim przeważają zdjęcia oryginalne, bardzo ciekawe, nie tylko z naszych zbiorów, ale z osób, które z nami współpracują. Otrzymaliśmy kilkanaście fotografii od takiego naszego przyjaciela z Komendy Głównej, pana podinspektora Jacka Waraszczyka, który gromadzi od wielu lat materiały policyjne, ma ich kilka tysięcy fotografii, ale z różnych okręgów, z Białostockiego też
ma sporo.
Mundur oczywiście jest mundur oryginalny. Broń. Mamy mundur oryginalny, drelichowy z 1965 roku, który osobiście zdobyłem w Bielsku-Podlaskim, więc bardzo się cieszę z tego, że oryginały też pokazujemy, ale uszyliśmy te specjalnie mundury będące replikami umundurowania właśnie policyjnego z lat 1936-39.
Broń.
Broń jak najbardziej. Mamy unikalny pistolet maszynowy Suomi produkcji fińskiej z roku 1931, który jest też taką perełką i Policja Państwowa w Białymstoku używała tego typu broni. Miała ich 4 sztuki. Oczywiście również miała Thompsony i masę rewolwerów i broni krótkiej.
Także to wszystko możemy zobaczyć na wystawie w Muzeum Wojska. Zachęcamy do zobaczenia tego, bo historia tej służby była z jednej strony bardzo ciekawa, bo żyliśmy wówczas mieszkańcy Białegostoku w ciekawych czasach, ale finał służby był bardzo tragiczny.
Tym bardziej, że też Policja Białostocka, jeżeli chodzi o okręg białostocki, była zaangażowana też w walki wrześniowe. Słynna obrona Grodna, gdzie zginęło kilkudziesięciu policjantów. Nie znamy ich personaliów, szukamy cały czas materiał, żeby to potwierdzić, ale też dużo policjantów legło na wschodzie w takich niewyjaśnionych okolicznościach. Byli aresztowywani, przesłuchiwani w różnych więzieniach Białostoku, w Wołkowysku, Grodnie, w Mińsku. Nawet są losy nieznane ostatniego komendanta Kazimierza Ziołowskiego, który uciekł tak naprawdę, aż ewakuował się na Łotwę, ale potem jednak dostał się w ręce sowieckie i prawdopodobnie w 1941 roku w marcu, w kwietniu został podczas przesłuchania zamordowany właśnie przez Sowietów, dlatego że pracował wcześniej w Policji Wołyńskiej, pracując w defensywie, więc był na pewno w aktach często wymieniany jako postać
komunistycznych bojówek,
która powinna być szybko dosyć uchwycona i zlikwidowana.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o wystawie, którą otwarto dzisiaj w Muzeum Wojska w Białymstoku, a ta wystawa poświęcona jest białostockiej policji. Naszym gościem był Marek Gajewski, pracownik tegoż muzeum. Dziękuję bardzo.
Wysycznie.
Lech Pilarski, do usłyszenia.